Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Kultura narcyzmu.
Życie amerykańskie w epoce malejących oczekiwań to opublikowana w 1979 roku książka Christophera Lasha, historyka i krytyka społecznego. Nie jest to poradnik o narcyzmie ani kliniczny opis pojedynczego zaburzenia. Lasz stawia znacznie szerszą diagnozę kulturową, twierdzi, że przemiany gospodarcze, instytucjonalne i obyczajowe w Stanach Zjednoczonych wytworzyły typ osobowości szczególnie zależny od uznania innych. Niepełny własnej wartości i słabo zakorzeniony w trwałych relacjach. Włączy przy tym psychoanalizę, przede wszystkim inspiracje freudowskie, z historią społeczną i krytyką kapitalizmu konsumpcyjnego. Analizuje m.in. kult sławy, język samorozwoju, przemiany rodziny, profesjonalizację życia społecznego, sport oraz politykę. Tytułowa epoka malejących oczekiwań oznacza sytuację, w której osłabła wiara w wspólną przyszłość, a energia społeczna zostaje skierowana ku przetrwaniu, wizerunkowi i prywatnemu poczuciu bezpieczeństwa. Książka jest celowo polemiczna, a jej sądy bywają kontrowersyjne, lecz pozostaje ważnym punktem odniesienia dla krytyki indywidualizmu i konsumpcjonizmu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, narcyzm jako społeczna adaptacja, a niezwykłe samolubstwo. Lasz używa pojęcia narcyzmu w sensie znacznie bliższym psychoanalizie niż potocznemu oskarżeniu o egoizm. Nie opisuje po prostu ludzi próżnych, pewnych siebie czy nastawionych na przyjemność. Jego narcystyczny typ osobowości jest raczej kruchy, podatny na lęk i stale potrzebujący potwierdzenia własnej wartości. Fantazja o wyjątkowości ma osłaniać poczucie wewnętrznej pustki zależności oraz zagrożenia. Dlatego głód podziwu nie świadczy tu o sile jaźni, lecz o jej niestabilności. Najważniejszy krok Lasza polega na przeniesieniu tej diagnozy z gabinetu terapeutycznego do analizy społeczeństwa. Uważa on, że patologia może stać się wyostrzoną postacią cech uznawanych za normalne, gdy środowisko nagradza autopromocję, elastyczne odgrywanie ról i nieustanne zabieganie o aprobatę. Darpiu takim ujęciu narcyzm nie jest wyłącznie prywatną winą jednostki. Jest odpowiedzią na świat, w którym trwałe źródła autorytetu, przynależności i bezpieczeństwa słabną. Ta perspektywa odróżnia książkę od moralizowania o złym charakterze współczesnych ludzi. Lasz pyta, jakie warunki tworzą osoby skoncentrowane na własnym obrazie. Zarazem jego język kliniczny ma ograniczenia, szeroka diagnoza kultury nie zastępuje rzeczywistej diagnozy psychologicznej konkretnych osób. Warto więc czytać ją jako teorię społeczną, nie jako narzędzie do etykietowania innych. Po drugie, konsumpcja, reklama i celebryckość jako mechanizmy produkcji uznania. W centrum krytyki Lasza znajduje się kultura konsumpcyjna, ponieważ według niego przekształca ona pragnienia w niekończące się poszukiwanie zewnętrznego potwierdzenia. Reklama nie sprzedaje jedynie użytecznych przedmiotów. Łączy towary z obietnicą atrakcyjności, młodości, statusu, zdrowia i społecznego uznania. Człowiek jest zachęcany, by traktował siebie jak projekt wizerunkowy, który trzeba bez przerwy ulepszać i prezentować. Z tego powodu Lasz analizuje fascynację sławą i życiem celebrytów. Sława staje się w jego ujęciu nie tyle nagrodą za osiągnięcie, ile pozornym dowodem, że ktoś naprawdę istnieje i zasługuje na uwagę. Publiczność, media oraz rynek tworzą obieg wzajemnej zależności. Jednostka szuka widzialności, a instytucje komercyjne potrafią zamienić tę potrzebę w produkt. Skutkiem nie musi być otwarty hedonizm. Częściej jest nim niepokój, że bez reakcji innych własna tożsamość traci oparcie. Argument Lasza nie sprowadza się do tezy, że kupowanie samo w sobie jest niemoralne. Chodzi mu o społeczne skutki sytuacji, w której konsumpcja przejmuje funkcje dawniej pełnione przez wspólnotę, rzemiosło, pamięć historyczną lub trwałe role społeczne. Wartość człowieka łatwo zaczyna wtedy zależeć od stylu życia i rozpoznawalności. Dzisiejsze media cyfrowe nie są przedmiotem książki, ale jej opis ekonomii uwagi pomaga zrozumieć, dlaczego jej intuicje często uznaje się za nadal aktualne. Po trzecie, osłabienie rodziny i wspólnoty oraz wzrost władzy ekspertów. Lasz wiąże rozwój kultury narcystycznej z osłabieniem instytucji, które przekazywały normy. Pamięć i poczucie ciągłości między pokoleniami. Szczególne znaczenie przypisuje rodzinie, lecz nie przedstawia jej po prostu jako idyllicznej przeszłości. Interesuje go jej funkcja wychowawcza, relacje z bliskimi mają pomagać dziecku zetknąć się z zależnością, ograniczeniem, autorytetem i wzajemnością. Gdy życie rodzinne staje się mniej stabilne, a wychowanie coraz częściej oddaje się specjalistom, według Laszcha trudniej o uformowanie dojrzałej autonomii. Krytykuje zarazem rozrost profesjonalnej opieki nad codziennością. Terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni eksperci nie są w jego argumentacji wyłącznie źródłem pomocy. Problem pojawia się wtedy, gdy wiedza ekspercka wypiera zwykłe kompetencje obywateli i rodzin, a ludzi zachęca się do postrzegania siebie przede wszystkim jako pacjentów, klientów lub przypadków wymagających zarządzania. Zależność od instytucji może wówczas współistnieć z retoryką samorealizacji. Jest to jedna z najbardziej dyskusyjnych części książki. Lasz ostro atakuje pewne nurty reform społecznych i terapii, czasem niedostatecznie rozróżniając pomoc konieczną od paternalizmu. Mimo to stawia ważne pytanie, czy społeczeństwo rozwija odpowiedzialność i zdolność współdziałania, czy przede wszystkim mnoży usługi mające regulować prywatne kryzysy. Jego odpowiedź podkreśla, że niezależność nie rodzi się w izolacji, ale w trwałych relacjach i lokalnych zobowiązaniach. Po czwarte, polityka jako spektakl i kryzys zbiorowej wyobraźni. Dla Lasza kultura narcyzmu ma konsekwencje polityczne, ponieważ osłabia zdolność myślenia w kategoriach wspólnego, długiego czasu. Gdy przyszłość wydaje się niepewna, a wielkie projekty społeczne tracą wiarygodność, polityka łatwo zmienia się w walkę o nastroje, wizerunek i chwilową identyfikację. Publiczność oczekuje od przywódców nie tylko decyzji, lecz także psychologicznego uspokojenia. Przywódca staje się figurą medialną, na którą można przenieść nadzieję, złość i rozczarowanie. Lasz analizował ten proces w kontekście amerykańskim lat 60. i 70., dlatego nie należy mechanicznie przenosić każdej jego oceny na inne kraje ani epoki. Jego istotna intuicja jest jednak szersza. Społeczeństwo pozbawione mocnych więzi i zaufania może zastąpić uczestnictwo obywatelskie obserwowaniem politycznego przedstawienia. Konflikty publiczne stają się wtedy okazją do ekspresji tożsamości, a nie do rozwiązywania sporów między interesami i wartościami. Tytułowe malejące oczekiwania nie znaczą zwykłego pesymizmu gospodarczego. Oznaczają zawężenie horyzontu zamiast zastanawiać się, jak urządzić bardziej sprawiedliwe życie zbiorowe. Ludzie koncentrują się na przetrwaniu, ochronie statusu i zarządzaniu własnymi emocjami. Lasz nie idealizuje wcześniejszych dekad ani nie proponuje prostego powrotu do dawnego porządku. Ostrzega raczej, że demokracja wymaga obywateli zdolnych do oceny rzeczywistości, przyjęcia ograniczeń i działania dla celów wykraczających poza natychmiastowe samopotwierdzenie. Na koniec, krytyka lewicy, prawicy i mitu wyzwalającego indywidualizmu. Jedną z cech wyróżniających książkę jest niechęć Lasza do prostego podziału na postępową lewicę i konserwatywną prawicę. Uważa on, że oba obozy, choć z odmiennych powodów, mogą przyczyniać się do rozpadu społecznych podstaw charakteru. Krytykuje część lewicy za lekceważenie trwałych więzi rodzinnych, lokalnych i międzypokoleniowych oraz za zbyt łatwe utożsamianie wyzwolenia z odrzuceniem ograniczeń. Równocześnie atakuje prawicową obronę rynku. Ponieważ ekspansja rynku i mobilność ekonomiczna również rozbijają wspólnoty oraz przekształcają ludzi w konkurujących ze sobą wykonawców i konsumentów. Ta podwójna krytyka wynika z jego sprzeciwu wobec mitu, że wolność polega wyłącznie na swobodnym wyborze stylu życia. Lasz sądzi, że autonomia wymaga także obowiązków, wzajemnej zależności, kompetencji praktycznych i świadomości historycznej. Bez nich jednostka może być formalnie wolna, lecz psychicznie zależna od opinii, rynku i instytucji zarządzających jej potrzebami. Wnioski autora pozostają sporne. Jego obraz ruchów emancypacyjnych bywa uogólniający, a obrona rodziny może brzmieć jak niedocenianie konfliktów oraz nierówności obecnych w życiu prywatnym. Nie da się też sprowadzić wszelkich przemian obyczajowych do narcyzmu. Siłą tej części książki jest jednak odmowa wygodnych politycznych etykiet. Lasz zmusza czytelnika do pytania, czy rozwiązania obiecujące wolność rzeczywiście wzmacniają zdolność ludzi do wspólnego, odpowiedzialnego życia. Podsumowując, kultura narcyzmu będzie wartościowa przede wszystkim dla osób zainteresowanych historią idei, socjologią, psychologią społeczną, krytyką mediów i politycznymi źródłami współczesnego indywidualizmu. Czytelnik nie powinien oczekiwać neutralnego podręcznika ani aktualnej diagnozy klinicznej.
Lasz pisze z wyraźnym stanowiskiem, często ostro, a niektóre jego oceny feminizmu, terapii czy przemian rodziny wymagają krytycznego dystansu i historycznego kontekstu. Właśnie taka lektura może jednak przynieść najwięcej pożytku. Książka pomaga rozróżnić zdrową indywidualność od kruchego ja, które potrzebuje ciągłego aplauzu. Uczy też patrzeć na problemy zwykle uznawane za osobiste, takie jak lęk o wizerunek, głód uznania lub poczucie pustki, jako na zjawiska związane z rynkiem, instytucjami i stanem więzi społecznych. To użyteczne narzędzie do analizy kultury celebryckiej, języka samodoskonalenia oraz polityki opartej na emocjonalnej identyfikacji. Choć współczesne przykłady trzeba dopowiadać samodzielnie. Na tle podobnych książek Lasz wyróżnia się skalą syntezy. Nie ogranicza się ani do krytyki konsumpcjonizmu, ani do psychoanalizy, ani do nostalgii za dawnymi normami. Połączy te perspektywy w argument o tym, jak instytucje społeczne kształtują osobowość. Jego diagnoza nie daje prostego programu naprawy, lecz jej trwała wartość polega na stawianiu niewygodnego pytania, jakie relacje i formy życia zbiorowego są potrzebne, aby wolność nie zamieniła się w samotne poszukiwanie potwierdzenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Christopher Lasz, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.